Hobbit, czyli tam i z powrotem. Wiele ścieżek prowadziło w góry i wiele przełęczy otwierało przez nie przejście. Lecz większość tych dróg była tylko zwodniczą pułapką i nie prowadziła nigdzie, albo też prowadziła do katastrofy. Na wszystkich też niemal ścieżkach czyhały złe moce i okropne niebezpieczeństwa. Krasnoludy jednak wraz z naszym hobbitem, wspomagane mądrymi radami Elronda oraz wiedzą i pamięcią Gandalfa, obrały właściwą drogę do właściwej przełęczy. Wydostali się z doliny i pozostawili o wiele mil za sobą ostatni przyjazny dom. Lecz przez długie jeszcze dni pieli się wciąż w górę, coraz wyżej i wyżej. Ścieżka była trudna i niebezpieczna. Droga kręta, odludna i daleka. Spoglądali teraz z wysoka na rozpostartą u ich stóp i bardzo już odległą krainę, którą opuścili. Bilbo wiedział, że tam, daleko, daleko na zachodzie, gdzie wszystko wydawało się błękitne i przemglone, leży jego ojczyzna. Kraj rzeczy bezpiecznych i wygodnych. I że tam została jego własna norka. Dreszcz go przejął. W górach chłód kąsał i wiatr przenikliwy dołu wśród skał. Od czasu do czasu wielkie odłamki skalne, skruszone przez południowe słońce przygrzewające śniegi, toczyły się po zboczach i albo przelatywały między krasnoludami, omijając ich z daleka, na szczęście, albo tuż nad ich głowami, ku ich przerażeniu. Noce spędzali niewygodnie, zziębnięci, nie ośmielając się śpiewać ani nawet głośno rozmawiać, bo każdy głos rozbrzmiewał niesamowitym echem, jak gdyby cisza nie znosiła żadnych zakłóceń prócz szumu potoku, wycia wiatru i łoskotu kamieni.
Tam na nizinie,
myślał Bilbo,
trwa lato, sianokosy i wycieczki na zieloną trawę. A jak tak dalej pójdzie, to nim zejdziemy w drugą stronę, pewnie już będzie i po żniwach, i po zbiorze jagód.
Inni snuli teraz podobne smutne myśli. Chociaż, żegnając się z Elrondem, w blasku nadziei letniego ranka, tak wesoło mówili o przeprawie przez góry i o szybkim pochodzie przez kraj za górami. Roili sobie, że może staną pod tajemnymi wrotami samotnej góry o pierwszym księżycu jesieni.
Może to będzie właśnie ów dzień Durina,
powiadali. Tylko Gandalf wtedy kręcił głową i milczał. Krasnoludy od wielu lat nie chodziły tymi drogami, ale Gandalf miał je świeżo w pamięci. Wiedział, jak rozpleniło się wszelkie zło i groza na pustkowiu, odkąd smoki wygnały stąd ludzi, a gobliny rozpanoszyły się pod ziemią po obrabowaniu kopalni Mori. Nawet najlepsze plany mądrych czarodziejów jak Gandalf i życzliwych przyjaciół jak Elrond zawodzą niekiedy, gdy odważysz się na niebezpieczną przygodę na rubieżach pustkowia. Gandalf był zbyt mądrym czarodziejem, aby tego nie wiedzieć. Wiedział, że mogą się zdarzyć nieprzewidziane rzeczy. Nie śmiał spodziewać się, by w tej przeprawie, wśród ogromnych, wyniosłych gór, gdzie szczyty sterczą w niebo samotnie, a w dolinach nie rządzi żaden król, udało się uniknąć straszliwych przygód. I rzeczywiście, nie udało się. Wszystko szło pomyślnie, póki pewnego dnia nie spotkali burzy. A nawet gorzej, wojny dwóch burz. Wiecie oczywiście, jak straszna bywa potężna burza na nizinach i w dolinach rzecznych. Szczególnie, gdy dwie wielkie chmury burzowe zetkną się ze sobą i zetrą w walce. Ale stokroć jeszcze straszniej biją pioruny i lśnią błyskawice nocą w górach, gdy burza ze wschodu spotka burzę z zachodu i stacza z nią bitwę. Błyskawice rozszczepiają się na szczytach, skały drżą, ogromne grzmoty rozdzierają powietrze i przetaczają się, dudniąc echem w grotach i zapadlinach. Ciemność pełna jest ogłuszającego łoskotu i oślepiających błysków. Bilbo w życiu czegoś podobnego nie widział ani sobie nie wyobrażał. Znaleźli się na ciasnej półce skalnej, z której po jednej stronie ściana opadała przeraźliwie stromo w czarną przepaść. Schronili się na noc pod nawis skalny, a Bilbo, zawinięty w koc, dygotał od stóp do głów. Ilekroć wystawiał spod koca głowę, widział w świetle błyskawic po drugiej stronie przepaści kamiennych olbrzymów, którzy wyszli z kryjówek i zabawiali się ciskaniem głazów to w siebie nawzajem, to w ciemność przepaścistej doliny, gdzie padały z łoskotem między drzewa rosnące na jej dnie, rozpryskując drzazgi. Potem zerwał się wiatr i lunął deszcz. A wiatr, smagając ulewę, bryzgał kroplami wody i gradem na wszystkie strony, tak, że nawis skalny nie mógł już wcale wędrowców ochronić. Wkrótce też wszyscy przemokli do nitki, a kuce pospuszczały głowy, wtuliły ogony między nogi i zaczęły rżeć z przerażenia. Dziki śmiech i wrzask olbrzymów rozlegał się dookoła po górach.
To na nic,
rzekł Thorin.
Jeśli nas wicher nie zmiecie, deszcz nie zatopi albo piorun nie ustrzeli, olbrzymy gotowe zabawić się z nami w piłkę nożną i kopniakiem posłać do nieba. Ano, jeśli znasz lepsze miejsce, zaprowadź nas.
Powiedział na to Gandalf, bardzo markotny i również wcale nie rad sąsiedztwa olbrzymów. W końcu postanowiono, że Fili i Kili rozejrzą się za lepszym schronieniem. Obaj mieli wzrok bystry, a jako młodsi o dobre 50 lat od innych krasnoludów, zwykle pełnili tego rodzaju służbę. Skoro powszechnie było wiadome, że z Bilba nie doczekano by się żadnej w tych razach pociechy. Jeśli się chce coś znaleźć, trzeba po prostu szukać. Tak przynajmniej pouczył Thorin swoich młodych podwładnych. Rzeczywiście, kto szuka, ten najczęściej coś znajduje. Niestety, czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba. Tak się właśnie w tym przypadku stało. Fili i Kili wkrótce przypełzli z powrotem, czepiając się skał w obronie przed wiatrem.
Znaleźliśmy suchą jaskinię,
oznajmili.
Tuż za najbliższym załomem skał. Zmieszczą się tam nawet kuce.
Czy zbadaliście ją dokładnie?
Spytał czarodziej, świadomy, że groty w górach rzadko bywają niezamieszkane.
Ależ tak, tak!
Zapewnili Fili i Kili, chociaż wszyscy wiedzieli, że dwom zwiadowcom nie starczyło czasu na dokładne badanie, bo zbyt pośpiesznie wrócili.
Nie jest bardzo wielka i nie sięga daleko w głąb.
Na tym bowiem, jak wiadomo, polega największe niebezpieczeństwo grot. Często nie sposób rozpoznać, jak daleko sięgają w głąb, dokąd prowadzą lochy i co czyha na ich dnie. Ale wieści przyniesione przez zwiadowców wydawały się na razie pomyślne. Zaczęli się wszyscy zbierać do przeprowadzki. Wiatr wciąż dął, grzmoty huczały, niemało więc mieli kłopotu, nim przeszli sami i przeprowadzili kuce do jaskini. Szczęściem była niedaleko. Wkrótce też stanęli pod sporą skałką, zagradzającą ścieżkę. Za tą skałką krył się w ścianie góry niski, sklepiony otwór. W sam raz wystarczająco duży, by wprowadzić kuce, ale pojedynczo i bez juków ani siodeł. Mijając tę bramę, odetchnęli, że wichura została za nią i już nimi nie szarpie, i że są bezpieczni od napaści olbrzymów i kamiennych lawin. Czarodziej jednak nie chciał nic ryzykować. Zaświecił swoją różdżkę. No pewnie pamiętacie, że już raz zrobił to przedtem w jadalni hobbita. Jakże odległy wydawał się teraz tamten dzień. I przy świetle tejże różdżki obejrzał jaskinię od brzegu do brzegu. Była dość obszerna. Nie wyglądała wszakże ani na zbyt wielką, ani na tajemniczą. Dno miała suche, w załomach ścian przytulne zakątki. W jednym końcu pomieściły się wszystkie kuce. Rades odmiany. Zanurzyły pyski w workach z paszą, a mokra sierść parowała im na grzbietach. Oin i Gloin mieli ochotę rozpalić u wejścia ognisko, żeby wysuszyć odzież, ale Gandalf nie chciał o tym słyszeć. Rozpostarli więc tylko przemoknięte ubrania na ziemi i przebrali się w suche, wyciągnięte z tłumoków. Zawinęli się w koce, dobyli fajek i zaczęli puszczać kółka z dymu. A Gandalf żeby zabawić kompanię, barwił swoje kółka na różne kolory i kazał im tańczyć pod sklepieniem. Rozglądali się wszyscy i zapominając o burzy, opowiadali, co który zrobi ze swoją częścią skarbu, jeśli go odzyskają, co w tej chwili wcale już nie wydawało im się nieprawdopodobne. Wreszcie posnęli jeden po drugim. Ale tego wieczora ostatni raz widzieli swoje wierzchowce, pakunki, bagaże, narzędzia i wszelkie manatki, które dotychczas nieśli ze sobą. Tej nocy okazało się, jak dobrze zrobili, przyjmując mimo wszystko małego Bilba do kompanii. Hobbit bowiem, nie wiedzieć czemu, długo nie mógł zasnąć, a gdy wreszcie zasnął, męczyły go okropne sny. Śniło mu się, że w głębi groty otwiera się w ścianie szczelina i rośnie, i rozszerza się z każdą sekundą. Bilbo, bardzo przerażony, ani krzyknąć, ani poruszyć się nie mógł. Leżał tylko i patrzał. I dalej śnił, że dno groty zapada się, a on się osuwa i leci, leci w dół, w niewiadomą przepaść. Wzdrygnął się z przerażenia, ocknął i przekonał, że połowa snu była jawą. Rzeczywiście, w głębi groty ściana się rozstąpiła, otwierając dość szerokie przejście. Bilbo zdążył jeszcze zobaczyć ogon ostatniego kucyka, który znikał w czeluści. Rozumie się, że wrzasnął z całych sił tak przeraźliwie, jak to tylko hobbici potrafią. A trzeba wiedzieć, że głos mają jak na swój mały wzrost nie do wiary potężny. I nim byś zdążył wymówić
góry, mury, hop!
Wyskoczyły gobliny. Ogromne, grube, szpetne gobliny. Tłum goblinów. 6 przypadło na każdego krasnoluda, a Bilbem zajęło się aż 2. W mig wszystkich pochwyciły i zanim byś krzyknął
rety do mety,
wywlokły przez szczelinę całe towarzystwo z wyjątkiem Gandalfa. Tyle przynajmniej pomógł wrzask Bilba. Czarodziej zbudził się w okamgnieniu i kiedy gobliny przeskoczyłyby go porwać, nagle błysk okropny jak od pioruna rozjaśnił jaskinię, zapach prochu wypełnił wnętrze, a kilku goblinów padło trupem. Szczelina zamknęła się z trzaskiem, ale Bilbo i wszystkie krasnoludy już były po tamtej stronie ściany. Gdzie się podział Gandalf? Nikt tego nie wiedział. Ani przyjaciele, ani napastnicy. Gobliny zresztą wolały nie czekać, aż się czarodziej znajdzie. Chwyciły Bilba, chwyciły 13 krasnoludów i powlokły więźniów w dół. Ciemności tu zalegały tak gęste, że tylko gobliny, przywykłe do życia we wnętrzu góry, mogły coś rozeznać. Korytarze krzyżowały się, plątały, wiły we wszystkich kierunkach, ale gobliny znały te przejścia nie gorzej niż ty znasz drogę do najbliższej skrzynki pocztowej. Tylko że ich droga spadała w dół, a duszno było tu okropnie. Gobliny zachowywały się brutalnie. Szczypały jeńców bez miłosierdzia, gdakały przy tym i rechotały wstrętnymi, kamiennymi głosami. Tak nieszczęśliwy jak w tym momencie Bilbo nie czuł się nawet wówczas, kiedy troll trzymał go zapięty głową do dołu. I znowu zatęsknił boleśnie do swojej ślicznej, własnej norki, ale nieraz miał jeszcze do niej tęsknić.